W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy. Można śmiało powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą. Udaje się utrzymać pandemię w ryzach. Tak ocenił prezydent Andrzej Duda po piątkowym posiedzeniu Rady Gabinetowej. Gremium to tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta Rzeczpospolitej. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach walki z epidemią oraz zmodyfikowana strategia na sezon jesienno-zimowy. Prezydent po rozmowach przekazał na konferencji, że w większości szkół nauka odbywa się normalnie. 59 placówek w całym kraju jest zamkniętych, ale 99% szkół funkcjonuje. Andrzej Duda zapewnił też Polaków, że państwo panuje nad sytuacją.
Co bardzo mocno chcę podkreślić, jest pełne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o ochronę takich osób, które ulegną zachorowaniu. Nie ma absolutnie mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek brakowało środków ochrony, czy brakowało przede wszystkim respiratorów, a więc środków ratujących życie. Proszę Państwa, ponad 1000 respiratorów w Polsce w tej chwili jest dostępnych. Zaledwie 83 są w użyciu w związku z pandemią koronawirusa. Dla tych, którzy zachorowali, są to cięższe przypadki. W związku z powyższym tutaj sytuacja jest absolutnie bezpieczna. Nie brakuje łóżek w szpitalach.
Prezydent, odnosząc się do gospodarki, wskazał, że w drugim kwartale nastąpił duży spadek PKB o 8% oraz że odnotowaliśmy 110 miliardów złotych deficytu budżetowego. Choć skutki pandemii są widoczne, to jak podkreślił Andrzej Duda, prognozy są pozytywne.
To zarówno jeżeli chodzi o ściągalność podatków, jak i właśnie jeżeli chodzi o zmniejszanie tego deficytu budżetowego, jak i te prognozy na przyszłość, jeżeli chodzi o wzrost PKB, są prognozami dobrymi i mamy nadzieję, że w tym właśnie dobrym kierunku dalej będzie podążała sytuacja, ale oczywiście wszyscy są bardzo wyczuleni, gotowi w każdej chwili na podjęcie dodatkowych działań zabezpieczających.
Prezydent Andrzej Duda powiedział też, że niestety w najgorszej sytuacji ze wszystkich branż nadal są turystyczna i transportowa. Rząd szacuje, że około 5 milionów bonów turystycznych zostanie wydanych w skali kraju. Do tej pory wydano 1 000 000. Powołując się na informacje od szefów GIS-u i MSWiA, zapewniał, że nie ma niebezpieczeństwa epidemicznego w związku z sąsiedztwem i przyjazdami z Białorusi. Rząd chce ułatwić możliwość osiedlania się w Polsce potomkom mieszkańców pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej. Szef KPRM-u Michał Dworczyk powiedział, że rząd rozpoczyna pracę nad takim rozwiązaniem. Władze wspierają Polaków, szczególnie tych mieszkających na wschodzie. To olbrzymi potencjał pod wieloma względami, powiedział minister Michał Dworczyk, mówiąc o rodakach poza ojczyzną. Jednocześnie zapowiedział rozwiązania, które pozwolą na uproszczenie procedur i możliwości związanych z ich osiedleniem się w Polsce. Chodzi o osoby, które deklarują związek z Polską.
Wprowadziliśmy w 2007 roku ustawę o karcie Polaka. Ta ustawa została znowelizowana w roku 2016, żeby jeszcze wzmocnić i ułatwić kontakt z Polską naszym rodakom. Teraz rozpoczynamy pracę nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym na terenie naszego kraju będą mogli spokojnie osiąść potomkowie mieszkańców pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej.
W piątek zaprezentowano także program pod nazwą Bon Pierwszaka. To wsparcie dla uczniów z polskich szkół na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach. Na wyprawkę składa się plecak z polskimi podręcznikami oraz przyborami do nauki, a także 400 zł na indywidualne potrzeby edukacyjne. Pełnomocnik do spraw Polonii Jan Dziedziczak wskazał, że Bon Pierwszaka jest elementem podziękowania państwa polskiego dla rodziców i młodych, którzy wiążą edukację z Polską.
Kiedy dziecko rozpocznie cykl edukacyjny w polskiej szkole, mamy gwarancję, że po latach w niej spędzonych dziecko to będzie mówiło świetnie po polsku, przejdzie patriotyczną formację, wychowanie, bo szkoła przecież to nie tylko wiedza, ale też wychowanie. Wreszcie uczeń po takiej szkole będzie dumny z bycia Polakiem i będzie polskość promował.
Stypendia przyznaje Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Bon Pierwszaka funkcjonuje od 2016 roku. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapewnił w Katowicach, że żadna z państwowych grup energetycznych nie importuje węgla z zagranicy. Przypomniał, że w pierwszym półroczu bieżącego roku import węgla kamiennego do Polski był o 3 miliony ton niższy niż w podobnym okresie rok wcześniej. Pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i sektora górnictwa uczestniczył w 12. Europejskim Kongresie Gospodarczym. Eksperci rozmawiali m.in. o przyszłości branży wydobywczej. Wiceminister Artur Soboń był pytany m.in. o import surowca z zagranicy.
Gdybyśmy spojrzeli tak obiektywnie na całość tego, co zamawia energetyka zawodowa, czyli tam ponad 30 milionów ton węgla kamiennego, 50 milionów węgla brunatnego i te 2 miliony, które trafiło do energetyki zawodowej w ubiegłym roku z importu, no to jest oczywiście ułamek tego, na czym opiera się energetyka zawodowa. Mamy tutaj kontrakty długoterminowe. Żadna spółka energetyczna, żadna grupa energetyczna dzisiaj państwowa nie importuje węgla z zagranicy. To mogę powiedzieć.
W przyszłym tygodniu ma się odbyć kolejne spotkanie zespołu do spraw górnictwa. Jego zadaniem jest wypracowanie programu naprawczego dla sektora wydobywczego. W skład gremium wchodzą przedstawiciele rządu, związkowcy oraz eksperci. Do rozmów są też zapraszane delegacje wiodących firm energetycznych. Część firm ubezpieczeniowych odmawia odszkodowań rodzicom martwo urodzonych dzieci. Z kolei niektórzy ubezpieczyciele uzależniają przekazanie środków od tygodnia ciąży, w którym doszło do martwego urodzenia. Na problem zwraca uwagę Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, do którego zgłaszają się rodzice dzieci utraconych. Tomasz Chudziński z Ordo Iuris w rozmowie z naszą redakcją ocenia, że wypłacanie ubezpieczenia w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży doszło do martwego urodzenia, stanowi dyskryminację.
Niestety mamy do czynienia u części ubezpieczycieli, bo nie jest to praktyka stosowana przez wszystkich ubezpieczycieli. Praktyka, która polega na tym, że uzależniają wypłatę odszkodowania od tego, czy dziecko zmarło powyżej 21, 2, 3 tygodnia ciąży, czy wcześniej. Powyżej tej cezury, tej granicy odszkodowanie jest wypłacane, poniżej odszkodowanie nie jest wypłacane. No i my uznajemy to za działania dyskryminujące. One de facto odmawiają człowieczeństwa dzieciom, które zmarły przed osiągnięciem tego wieku.
Ordo Iuris podjęło dwie skuteczne interwencje w stosunku do ubezpieczycieli. W obu przypadkach firma wypłaciła rodzicom po 2,5 tysiąca złotych odszkodowania. Instytut Ordo Iuris przygotował także specjalny poradnik prawny dotyczący pochówku dzieci utraconych. Link można znaleźć na portalu Ordo Iuris. Ministrowie finansów Grupy Wyszehradzkiej podpisali w piątek w Warszawie deklarację o współpracy. Jest to stanowisko V4 wskazujące na gotowość do realizacji działań w świetle aktualnych wyzwań finansowo-gospodarczych w Europie i w regionie. Jednym z obszarów wspólnego działania powinny być kwestie podatkowe w sektorze gospodarki elektronicznej, gdyż jak podało Ministerstwo Finansów, są priorytetowe z uwagi na dużą rolę rynku cyfrowego w czasach pandemii i wymagają wypracowania modelu współpracy administracyjnej między państwami. Rozmowy dotyczyły też przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym i walki z przestępczością gospodarczą, zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego i VAT-u. Mówił o tym na konferencji minister finansów Tadeusz Kościński.
Firmy, które nie tyle wykorzystują możliwości prawne, ale te firmy, które łamią prawo. A więc tutaj nie ma mowy, żeby ścigać jakieś polskie czy inne firmy. Tutaj będziemy współpracować, żeby eliminować z naszych rynków firmy, które są nieuczciwe, które kosztem i uczciwych firm w naszych gospodarkach wykorzystują tę sytuację.
W deklaracji poruszono też kwestię neutralności klimatycznej. Zdaniem ministrów finansów V4 transformacja klimatyczna powinna być opłacalna, społecznie zrównoważona i sprawiedliwa z poszanowaniem uwarunkowań krajowych. Szefowie resortów finansów V4, czyli Węgier, Słowacji, Czech i Polski, zobowiązali się do współpracy w regionie i do zacieśniania relacji na forum Unii Europejskiej i międzynarodowym. 650 milionów euro otrzyma Polska na walkę z COVID-19 w ramach linii kredytowej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umowę w tej sprawie zawarło Ministerstwo Finansów. Środki trafią m.in. na pokrycie kosztów związanych z ochroną zdrowia i ochroną ludności. Chodzi o zakup sprzętu medycznego, dostosowanie placówek do potrzeb pacjentów, zakup leków czy dofinansowanie prac badawczych. Programy w obszarze ochrony ludności mogą dotyczyć zakupów środków dezynfekujących i innych działań, które ograniczą choroby zakaźne. Środki z linii kredytowej pokryją 100% podejmowanych inwestycji. Europoseł PiSu dr Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że linia może być dla Polski tanio pozyskanym pieniądzem.
Tego rodzaju pożyczki, one są atrakcyjne dla wielu krajów, choć nie wszystkich, ze względu na atrakcyjne warunki oprocentowania i spłaty kredytu. Wiele krajów nie może tak tanio, bezpośrednio pożyczać na rynku. W związku z tym tego rodzaju propozycje dają możliwość korzystania z tańszego pieniądza na bardziej atrakcyjnych warunkach. I zapewne Polska z tego korzysta. Korzystają z tego nie tylko kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, ale także kraje Europy Zachodniej, te chociażby bardzo zadłużone. One pożyczać same tanio nie mogą, w związku z tym korzystają z linii kredytowych udostępnionych przez instytucje unijne.
Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi, ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który otrzymał zakaz wjazdu na Białoruś, dementuje fałszywe doniesienia medialne. Chodzi o rzekomą próbę przekroczenia białoruskiej granicy przez metropolitę z wykorzystaniem polskiego paszportu. Ksiądz arcybiskup podkreśla, że to kłamstwa, zaznacza, że posiada białoruskie obywatelstwo. Dodaje, że błędny przekaz polskich mediów może mu zaszkodzić, zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja za wschodnią granicą jest bardzo napięta. Chodzi o protesty na Białorusi po wyborach prezydenckich, które według oficjalnych przekazów wygrał Aleksandr Łukaszenka. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi, podkreśla, że doniesienia polskich mediów są oburzające.
U mnie paszport białoruski, ja nie mam polskiego paszportu. Dlaczego tak napisali? Ja będę zwracał się teraz prawników szukać, jak to trzeba zrobić, bo to jest oszczerstwo. Ktoś pisze, nie kontaktując się ze mną, nie pytając i tak dalej. Sam sobie takie rzeczy wymyślę i pisze. To też po prostu wbija klin jeszcze w to i tak trudną sytuację, w której znajduje się Kościół dzisiaj. Ja osobiście klin między Kościołem a państwem. To jest niesumienna gra.
Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nie został wpuszczony na Białoruś po pobycie w Polsce. Przy próbie powrotu dowiedział się, że jego nazwisko umieszczono na liście osób z zakazem wjazdu do kraju. Wcześniej prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka twierdził, że ksiądz arcybiskup był w Polsce na konsultacjach i otrzymał określone zadania. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.